Otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 5. I tam mamy wiersz 21 i niżej. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha albo raka, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. A więc Pan Jezus i tutaj coś prostuje. Coś, co było przodkom powiedziane, On teraz prostuje i mówi, że Jego uczniowie muszą mieć, jak to mówi wiersz 20, sprawiedliwość obfitszą, większą niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. A więc na coś istotnego im uwagę zwraca, a nie na to, co wszyscy wiedzą i co jest pozorne. Jak uporać się z gniewem? Z czymś, co jest już nie na zewnątrz nas, jak wrogowie, ale z czymś, co się w nas pojawia. I wiemy, że najtrudniej jest walczyć z czymś, coś, co się w nas wżera, wżera jak rdza. No bo czym jest rdza? Czymś na zewnątrz?
Nie.
To jest jakiś kawałek błota?
Nie.
Rdza pochodzi z tego metalu. Tylko, że tlen, prawda, powietrze, tlen sprawia, że ten metal koroduje, psuje się od środka. No, a więc rdza nie jest czymś z zewnątrz.
Nie.
Potem ją czyścimy, traktujemy jakby była z zewnątrz i potem jest dużo pyłu brązowego. Ale to wszystko jest z tego metalu. A więc tak chcę podkreślić właśnie, że gniew jest z nas. On się w nas wżarł. I teraz jak z nim walczyć? Jak się z nim uporać? Tu właśnie jest cały dylemat. I są różne działania pozorne, które można byłoby o nich mówić. Ja sobie nawet wypisałem sporo ciekawych artykułów na ten temat, ale o to odłożyłem wszystko. To są bardzo ciekawe. Niektóre będę sobie jeszcze dzisiaj studiował, bo to są ciekawe, praktyczne rady, jak psychologowie radzą z gniewem się uporać, ze złością. No ale my się dzisiaj chcemy skupić na tym, co mówi Pan Jezus, nie co mówi psychologia, mimo że ona też ma rację, ale zawsze tylko to jest coś z kategorii porad. A Pan Jezus nam daje środek, który by też i nas na gniew zaimpregnował. Uodpornił, tak żeby ten gniew nas się nie tylko pojawi, a żeby był zneutralizowany, żeby on nas nie zżerał. A więc czym jest gniew? Wypisałem sobie, że jest to reakcja emocjonalna na jakieś niepowodzenie. Jakieś wzburzenie nas ogarnia, gdy dążymy do czegoś i nagle czujemy, że nas coś zatrzymało, coś nam przeszkodziło, tracimy kontrolę nad sytuacją. I nas nagle ogarnia zdziwienie, potem gniew, wzburzenie, a wreszcie agresja nawet i złość, bo chcemy tę przeszkodę zniszczyć, przesunąć, bo chcemy iść dalej, realizować, a to nagle jest coś albo ktoś. I teraz te uczucia, które w nas się pojawiają, czy one są dobre czy złe? I właśnie, że gniew sam w sobie nie jest zły. Sam w sobie gniew może być bardzo, bardzo pożyteczny. I przyznam się, że ja tu sobie wypisałem, jak gniew działa w naszym życiu konstruktywnie. Że gniew możemy uznać, że jest to taka naturalna żarliwość, że na czymś nam zależy, jakiś cel chcemy osiągnąć i my do tego dążymy. I to jest żarliwość, żarliwość. A więc wiele zmian w naszym organizmie się pojawia. Przede wszystkim się podnosi poziom adrenaliny. Znika uczucie głodu. Uzyskujemy wyraźniejszy i ostrzejszy obraz sytuacji. Zobaczcie, co gniew robi. Nawet nie zaślepia. Ten gniew twórczy. Jest przeszkoda i nagle my nie myślimy już o jedzeniu, ale patrzymy o przeszkodzie, nagle oceniamy w sposób taki obiektywny, wyraźny, ostry sytuację i się szykujemy do pokonania tej przeszkody. Więc to jest coś pozytywnego. Następuje wzmożony dopływ męskiego hormonu testosteronu. Z rezerw wątroby się uwalnia glukoza. I to wszystko może być użyte w dobrym kierunku, w dobrym celu. A więc gniew jest czymś pozytywnym. Dlatego też Panie Jezus tutaj nie przeciwstawia się prawu mojżeszowemu. Na przykład jest powiedziane, że nie będziesz zabijał. Bo tutaj to znaczy nie będziesz mordował. I to chodzi o mordowanie. Chodzi o pewną premedytację. I właśnie Pan Jezus mówi, że gniew i złość rodzą najczęściej złe skutki. W nas powstają te wszystkie objawy, jak mówiliśmy wcześniej. Chcę przeszkodę zlikwidować, ale sposób likwidacji tej przeszkody, to właśnie jest problem. Czy to będzie w drodze agresji? I ktoś mówi tak, mam prawo się złościć. To już nie jest gniew, a to jest złość, jakaś furia. Złość wyrażana w różnych formach. Może być jakieś gesty, może być uderzenia, może być ironia, sarkazm. Ale mam prawo, bo jestem rozczarowany, zniechęcony, zraniony, atakowany, gnębiony, wyzyskiwany, bo mną się manipuluje, oszukują mnie, bo się lekceważy moje potrzeby, jestem zawiedziony, odrzucony, a więc mogę teraz podpalać. Wiem, jak we Francji ta młodzież, studenci, gdy szli i podpalali samochody, jak stały. A więc Jezus mówi, że mordowanie jest tutaj właśnie tym aktem fizycznym, który jest przez prawo zabroniony. Ale Pan Jezus oczywiście nie dotyka skutków. On szuka w zakamarkach naszych serc, on szuka przyczyny. Skąd się bierze taki zamysł? To tam dociera, bo tam właśnie w naszych myślach rodzi się ta myśl. Takiego działania, takiego gniewu, takiej złości, że może dojść do zabicia z premedytacją, czyli do mordowania. Dlatego też Pan Jezus w tych wierszach nam daje wskazówki. Ja wam powiadam, kto by się gniewał na swego brata. Nie mordował. To nie chodzi na etap owoców, skutków, ale już jest początek. Gdy się pojawia gniew, i w wielu rękopisach ja to sprawdzałem, tu jest, gdy się ktoś będzie gniewał na swego brata bez powodu. I Biblia Gdańska miała kiedyś bez powodu, tutaj nie ma u nas, ale w wielu rękopisach dodane, jak wiecie, ten tekst jest opracowany na podstawie wielu rękopisów. I w wielu rękopisach się znajduje tam ten dodatek bez powodu. Gdy ktoś się gniewa bez powodu, zostanie osądzony. I Pan Jezus sam, jak wiemy, się gniewał. Pamiętamy, wszystkie Ewangelie mówią, gdy handlarzy, rozgniewany Jezus, gdy wymieniali pieniądze na placu świątynnym, że to była dobra czynność. Ja już nieraz to tłumaczyłem. Przychodzą z daleka i mają przyprowadzić ze sobą jakieś zwierzę, żeby je ofiarować w świątyni. Jak to je taszczyć? Gołąbka można wziąć, ale jakąś kozę, krowę prowadzić, to prościej jest przyjść z pieniędzmi te ileś kilometrów, tutaj je kupić, tu pieniądze wymienić, bo też przychodzili z diaspory, z różnych stron, ale jest jakaś pomoc, tutaj jest na miejscu od razu, i żeby ułatwić. Ale wtedy w całym tym dziedzińcu świątynnym był wielki harmider. Gęganie, kwakanie, beczenie, smrody, pieniądze, tumult. A tam ma być święta czynność, złożyć ofiarę za grzech. To się kłóciło jedno z drugim. Ale ludzie sobie ułatwiają takie rzeczy. No i to ułatwienie spowodowało, że rzecz najważniejsza, intymna łączność z Bogiem, została zamieniona w jarmark. I stąd ten gniew Pana Jezusa, że uczynili z domu modlitwy jaskinię rozbójników, zbójców. Albo do faryzeuszów Pan Jezus mówi z gniewem o głupi i ślepi. Albo też, gdy widział zatwardziałość faryzeuszów, gdy miał uzdrowić chorych, a oni mówili, w sabat się tego nie robi, to czytamy, że spojrzał na nich z gniewem. Gdy on w sabat uzdrawia, a ci patrzą na niego zgorszeni, to na nich spojrzał z gniewem. I nawet sobie nie wyobrażamy, że Stary Testament używa aż 20 różnych słów, aby określić gniew. 20 różnych słów i ktoś wyliczył, że w Starym Testamencie te słowa występują aż 580 razy. I to nie chodzi zawsze o jakiś gniew ten niszczący, ten zły gniew, o którym mówimy. A na przykład ja sobie wybrałem tylko takie dwa miejsca, jest ich więcej, ale ja tylko dwa, żeby nie było za dużo czytania. I posłuchajcie z Księgi Izajasza, rozdział 30 i wiersz 27. Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie Jego gniew i obciąża Go brzemię. Jego wargi są pełne wzburzenia, a Jego język jak ogień pożerający. Tak jest opisany drastycznie gniew Boga na grzech ludu Bożego. Albo z Księgi Jeremiasza wziąłem sobie też tylko te dwa miejsca, żeby już nie więcej. 23 rozdział, wiersz 20. Posłuchajmy. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. A więc jest to gniew, który oczyszcza, który wypala wszelki brud, jak płomień. Ale ten gniew wyraża nie złość, nie oburzenie. Ten gniew wyraża Bożą miłość. Bo Bóg chce oczyścić. Oczyścić naród, oczyścić ludzi. Jest to Jego osobista reakcja na grzech. Jest to gniew sędziego. I sędzia może mieć współczucie dla podsądnego, dla oskarżonego. I współczuć tej kobiecie, że z braku pieniędzy udusiła troje dzieci i schowała je w beczce. No może je współczuć. Nie mieli pieniędzy, mąż zmarł, została sama. Nie chciała, żeby się męczyły. Ale musi ją skazać. I właśnie to jest ten gniew sędziego, który ma autorytet państwa, rządu, władzy, prawa. Tylko w czym jest tajemnica? I właśnie gdy sobie to wszystko analizowałem, to odkryłem właśnie pewną tajemnicę, że sędzia nie czuje się obrażony osobiście sprawą oskarżonego. Jezus, gdy go aresztowano, gdy go niesprawiedliwie osądzono, torturowano, w końcu gdy go krzyżowano, on się nie czuł obrażony. Mnie obrażono. I posłuchajcie taki fragmencik z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. Nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził. Więc sędzia, ja sobie wyobrażam właśnie sąd, nie wścieka się i wyzywa tę kobietę. Jak ty mogłaś? To robią sąsiedzi. Ale sędzia z całym szacunkiem do niej się zwraca i skazuje ją, dawniej było na karę śmierci, na dożywocie. Czasem może mu łzy w oczach czy w gardle stoją, a inny z kolei by się może oburzył, był wściekły. Nie, on odróżnia. To nie jest moje osobiste nastawienie. Jezus na krzyżu nie mówi, mam prawo się gniewać, mam prawo się oburzyć. Mam prawo ich wyzywać. Pamiętamy psalmy Dawida? Ja nieraz czytam jego psalmy, ten wspaniały, miły człowiek, jak on nieraz mówi o swoich wrogach. Woły, byki z Baszanu na przykład. Że Bóg im zęby powybijał i takie różne teksty są, że aż się, no, przykro czyta, prawda? No, nie licuje, ale to jest człowiek. Jezus nie jak człowiek, na krzyżu się zachował, ale jak Syn Boży, jak Zbawiciel. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tu właśnie jest mowa o tym gniewie słusznym, gdzie zajmujemy się sprawą, piętnujemy jakąś sprawę, złą sprawę, ale nie odnosimy tego do siebie, że mnie obrażono. Tylko prostujemy daną sprawę. I to właśnie ten gniew słuszny. I na przykład, jeżeli ktoś widzi, że się dzieje coś złego wokół niego. Powiedzmy, gdy kraje są z tak zwanym apartheidem, gdzie jest rasizm. Albo gdy w Białymstoku, wiemy, tam dużo jest studentów i to się o tym często teraz pisze, mówi, ja czytałem sobie też w tym tygodniu na ten temat. I przyjechał młodzieniec, student na studia do Białegostoku, na medycynę. No i wraca po zajęciach wieczorem około 18. No i go napadli, pobili, śmiali się z niego, szydzili. A on chciał z nimi rozmawiać, chciał im wyjaśnić. Nie pozwolili mu. On był zdziwiony. Mówi, ja już mieszkałem i tu, i tam. Wymienia Londyn, Paryż. Mówi, ja się spotkałem, a tu w Białymstoku. To jakiś amok ogarnął właśnie taki rasistowski w naszym kraju. I tam no, są pewne przedsięwzięcia brane przez władzę, no co zrobić, no edukację trzeba. Potem się tych chłopców kilkunastoletnich bierze, z nimi rozmawia, no to oni właściwie nie wiedzą po co. Użył jakichś tam brzydkich słów, porównał go do kogoś, a mówi, a ty widziałeś to o kim mówisz? Nie widziałem. A to słowo rozumiesz? Nie rozumiem. A czemu tak mówisz? No właśnie, to taka... A więc i teraz, gdy ktoś to widzi i okazuje się, że to było na przystanku, ludzie stali i nie pomogli. Nie odezwali się. A więc obojętność, brak sprzeciwu, brak gniewu w tym momencie. To jest właśnie rzecz niewłaściwa. Dlatego też my ludzie musimy uważać z gniewem. Nikt z nas nie jest sędzią. Nikt z nas nie może się zachowywać tak jak sędzia, który ma autorytet, bo każdy z nas jest człowiekiem upadłym i gdy się gniewamy, to bardzo łatwo nam zgrzeszyć. I to właśnie jest ten problem, że nam ludziom jest łatwo zgrzeszyć. Pamiętamy, jak napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Gniewajcie się, to jest twórcze, potrzebne. I gdy widzisz to wszystko, no to teraz tak musisz rozdzielić tych chłopców, tak musisz zareagować, żeby tym nie zgrzeszyć. Żeby z kolei nie zabić, nie pobić tych chłopców. Załóżmy, że no kiedyś był przypadek, nie pamiętam co było, w Piasecznie czy gdzieś, nie, to było na Bemowie, że tak właśnie napadnięto tam na przystanku i był policjant, ale już poza służbą w cywilu, ale miał broń przy sobie. Jako cywil zareagował. I gdy się postawili mu ci chłopcy i chcieli teraz jemu dołożyć, wyjął broń i niestety podczas tej akcji jeden zginął z tych napastników. I potem był dylemat, to było przed laty, pamiętam, to był dylemat prawniczy, że był uzbrojony bo i miał prawo być uzbrojony, był policjantem, zareagował jak policjant, jak obywatel, a czy przekroczył? Też on nie strzelił, żeby zabić, to była szarpanina. Tamci nie wierzyli, że to jest pistolet prawdziwy, nie wierzyli, że jest policjantem, nie mógł się wylegitymować, pokazać, udowodnić. No i właśnie, że trudno się z nam ludziom upadłym gniewać, żeby nie zgrzeszyć. I posłuchajcie, co 300 lat przed apostołem Pawłem napisał Arystoteles. Posłuchajcie. Rozgniewać się może każdy, to nic trudnego. Ale gniewać się na właściwą osobę, z właściwym natężeniem, we właściwy sposób, z właściwego powodu, we właściwym czasie, to ponad siły przeciętnego człowieka to jest trudne. Więc rozgniewać się, nawet słusznie, każdy z nas może. A to, żeby właściwą osobę, temu policjantowi udowadniali, że ten, który zginął, właśnie on nie atakował, ten inny atakował. I teraz rozsądzić, która osoba była bardziej winna. Z właściwym natężeniem, we właściwym czasie, z właściwego powodu, właściwy sposób. I stąd nasz gniew właściwie z zasady nigdy nie jest słuszny. Zawsze jest zabarwiony naszą dumą, naszą arogancją, poczuciem winy, krzywdy jakiejś, egoizmu. Mamy więcej niż miłości. Dlatego też i wzorem Jezusa na krzyżu najlepiej jest nam z tego gniewu, z tego skutku, jaki chcielibyśmy zrobić, zrezygnować. Właśnie Pan Jezus nam to radzi tutaj, że jest to rzecz słuszna, rzecz potrzebna, właściwa, ale ponieważ my jesteśmy, jacy jesteśmy, to lepiej jest z tego zrezygnować. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chcę właśnie powiedzieć o czymś, tych uczuciach, co jest bardzo istotne. W języku greckim są dwa wyrazy na gniew. I tu jest użyty jeden wyraz, ten szczególny wyraz. Jakie są to dwa wyrazy? Jeden z nich oznacza gniew długotrwały. I tu właśnie jest ten gniew opisany. Czyli pożar torfowiska. Nieraz o tym mówiliśmy, pamiętamy? Gdy płonie torfowisko, kiedyś koło Raciborza płonęło cały tydzień. Nie mogli ugasić. No bo gdzie? Jak lać wodę? Jak zagasić? To płonie, 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 płonie i pod ziemią podchodzi, pod zabudowanie. Więc przekopać, nalać wody, to ono przechodzi gdzie indziej, albo głębiej. No i to jest ciężko. A więc to jest gniew długotrwały. Jest też drugi wyraz, gniew krótkotrwały, jak słoma. Gdy ją podpalimy, ona buchnie wysoko i za chwilę, za 5 minut już jest tylko kubka kubka popiołu. A więc tu chodzi o gniew długotrwały. Tu chodzi o gniew pielęgnowany, podgrzewany, zadomowiony, który cały czas szuka zemsty. I właśnie ten gniew w nas może zrodzić nienawiść. Kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Taki gniew może doprowadzić nas aż do morderstwa, czasami oczywiście aż do morderstwa. I Jezus teraz radzi nam, co zrobić w takim przypadku, gdy mamy takie uczucia. Na uczucia nie ma rady, one są. I co zrobić? I właśnie Jezus mówi, możemy opanować to, jak się uporać. Nie jak nie gniewać się, bo nie ma możliwości. Każdy z nas się gniewa i nie ma na to wpływu. Jak się uporać z tym, co już powstanie, co zrobić? I wiersz 22 i druga część mówi, a kto by rzekł swemu bratu słowa, gniewne słowa. Gdy nas coś rozgniewa, to najpierw mówimy. Chcemy to wyrazić, a więc nasze słowa. Jezus mówi, że gniewne słowa są tak samo szkodliwe, a nawet może bardziej niż uczucia. Bo uczucia są w nas i one nas niszczą, a tylko nas. A słowa przechodzą i niszczą ludzi. Nas niszczą, potem żałujemy tych słów, a też i tych, do których je poślemy, one niszczą. I stąd też i musimy na nasze słowa, naszą uwagę zwrócić. Oczywiście, że dobrze jest mieć wentyl bezpieczeństwa i słowami sobie ulżyć. I stąd, jak czytałem sobie te opracowania psychologów dla młodzieży, dla nastolatków, gdy coś ich rozgniewa w szkole, jak mają zareagować. Tam jest napisane właśnie, jak nie mają użyć słów, jak to mają mówić. To były ciekawe, są porady, ja sobie je wypisałem, bo one są interesujące, jak się młodzież ma zachować w szkole, żeby się nie pozabijali, ale z kolei też, żeby te gniewne uczucia wyrazili w sposób jak najmniejszy, w jak najmniejszej agresji. A tu jest powiedziane, że gdyby ktoś brata swego obraził i powiedział mu raka, to stanie przed trybunałem. To by rzekł, ty głupcze, tego czeka ogień gehenny. I przez chwilę pomyślmy. Stanie przed trybunałem, przed sądem. Wyraz raka, co oznacza, jest to termin aramejski. Pusta głowo, człowieku godny pogardy. Ja to sobie wypisałem właśnie z przykładu ekonomicznego. Gdyby ktoś obraził swego brata, mówiąc raka, czyli pusta głowo, człowieku godny pogardy. Tam już oni wyjaśniają w tekście ten wyraz. A więc ty kretynie, ty imbecylu, a więc kogoś, gdy chodzi o jego umysłowość, poniżamy go. Za to pójdziemy przed sąd. I Sanhedryn się takim czymś mógł zająć. Jeśli bym tak usłyszał od kogoś, mogłem pójść do Sanhedrynu, zgłosić, miałem świadków i za to on będzie sądzony. Ileż razy my mówimy takie rzeczy jeden do drugiego, prawda? A więc Jezus oczywiście daje tylko jako przykład. Taka błaha rzecz jest już godna osądzenia. Wyraz głupcze, tu chodzi bardziej o pogardę dla charakteru człowieka, jako łajdak. I są to bardzo małe, mało obraźliwe sprawy, ale one już rodzą takie skutki, że aż gehenna grozi. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg zawsze stoi za tą sprawą i On się ujmuje o tę sprawę. Gehenna, czyli ogień piekielny, że Bóg tu ingeruje, dlatego że my Jego obrażamy przez to, że obrażamy drugiego człowieka, że reagujemy gniewem. I właśnie co zrobić, żeby uporać się? Więc powstrzymać się od tych słów. I każdy z nas musi sobie znaleźć mechanizmy, aby powstrzymać się, gdy chodzi o słowa. To jest trudno. Nas aż kipi. Nas wyskoczy. Ale trzeba się przyzwyczaić, jakoś nauczyć i opanować swoje słowa. Bo nam grozi wtedy to, o czym żeśmy już mówili. Ale teraz dalej. Jeśli jednak ktoś nam to zrobił, a my teraz chcemy tę sprawę załatwić, co mamy zrobić? Jak się uporać właśnie z tym gniewem? A więc, gdy mamy swoje religijne życie, czytamy Pismo Święte, modlimy się, chodzimy na nabożeństwa i teraz wiemy, że coś jest niewłaściwego między mną a moim bliźnim. To jest powiedziane, szybko szukaj zgody ze swoim przeciwnikiem. zanim przyjdziesz z nim do sądu, aby ci przeciwnik nie wytoczył sprawy i sędzia ci nie wydał strażnikowi, byś się nie znalazł w więzieniu. A więc tę sprawę trzeba załatwić poza nabożeństwem, zanim jeszcze. I oto pewien kaznodzieja idzie na nabożeństwo, a jest z żoną pokłócony. Wiecie, to bardzo łatwo się pokłócić. Są różne sprawy, problemy, kondycja psychiczna, fizyczna, więc to jest rzecz codzienna. No ale idzie na nabożeństwo i będzie miał kazanie. I Duch Święty mówi do niego, pomódl się z żoną przed wyjściem. A jak się pomodlić, jak jest, panie, mam za 20 minut kazanie, nabożeństwo, ja się śpieszę. W takim razie ty sobie idź na nabożeństwo i głoś kazanie. Duch Święty mówi, a ja zostanę z twoją żoną w domu. I właśnie, dziękuję, siostra. Czyli Duch Święty go zostawił na własny pomyślunek. A więc musimy sprawę załatwić, bo inaczej będziemy skazani na samotność bez Ducha Świętego. I to właśnie ten przymus. Jezus mówi, zostaw swój dar, wróć i uporządkuj. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, zagniewaniem. Słońce niech nie zachodzi. Jest pora, czas, że musimy to zrobić. Nie możemy zostawić, bo to będzie gniew długotrwały. To będzie pożar torfowiska. I właśnie ta obligacja, to zobowiązanie, że musimy sprawę załatwić. To jest właśnie odezwa tego słowa na dzisiaj dla każdego z nas. Dlaczego musimy to załatwić? Niech szybko szuka zgody, wiersz 25. Pogódź się rychło z twoim przeciwnikiem, rychło. Ten wyraz rychło mnie zainteresował. Szybko niech szuka zgody. I zarazem takie porównanie. Oto się do domu nowego wprowadzamy. I chodzimy, piękne, wspaniałe, ale żona jak zwykle, nie mówię o mojej żonie, mówię teraz jako przykład, prawda? Kobieta patrzy, mówi, o, tu jakaś jest taka jakiś, nie ryska siostro, taka plamka. Chyba się pomylili podczas malowania. Ale mąż mówi, tak, pomylili się podczas malowania, ale żona znów jest dociekliwa, jak to kobieta. A przecież malowanie było pół roku temu. I zaczyna drapać, patrzy, a tam jest liszej. Odkryli, że jest grzyb. To była tylko plamka. Okazuje się, że ten grzyb już był w piwnicy. Okazuje się, że grzyb może wędrować w ciągu tygodnia o metr. I już tutaj dotarł. A więc źle zrobiono izolacje pionowe, poziome. Tam jest fuszerka, gdy chodzi o fundamenta. Już trawa rośnie, już krzewy są. I właśnie trzeba się rozprawić szybko. Zdecydowanie. Tam głęboko w fundamentach. Zrobić co należy, żeby to samo zniknęło. Dlatego też musimy w tych sprawach, gdy chodzi o gniew, o to, co nas rozgniewało, podjąć natychmiastowe, szybkie i radykalne działanie. I teraz Pan Jezus nam tutaj radzi, co trzeba zrobić. Zostaw ten swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się twoim bratem. Pojednanie to jest najlepszy środek na grzyb, na rdze, na gniew, który jest w nas. Pojednanie. To jest najlepszy środek. Pojednaj się. Gniew wznosi mur, który nas oddziela, a pojednanie nas godzi, ten mur rozwala. I właśnie tu jest powiedziane, że ważniejsze jest to pojednanie niż ofiara, niż to, co zrobimy w nabożeństwie. Niż to, co położymy na ołtarzu. Jest ważniejsze pojednanie od tego. I właśnie Jezus chce pokazać, że już w Starym Testamencie, jakże często o tym była mowa, ja tylko to wspomnę, nie będę tego analizował długo, ale Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział, nam daje dużo tych fragmentów. I wiersz, pierwszy rozdział, 10 wiersz i niżej, gdy Bóg mówi, jestem syty waszych całopaleń, baranów, tłuszczu, mam dosyć ryku, i krwi byków, ryku ich wszystkich, wydeptywania moich dziedzińców. Mam dosyć, nie składajcie. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie złe uczynki. Przestańcie źle czynić. To jest Izajasz, pierwszy rozdział, wiersz 15 i niżej. To samo jest w księdze Jeremiasza. Że Bóg właśnie woli nie to, co na ołtarzu, ale to, co jest przed ołtarzem. Co poza ołtarzem, poza zborem, w codziennym naszym życiu. aby tam było pojednanie, żeby nie było muru nieprzyjaźni. I z tym murem przychodzimy na nabożeństwa i Boga uwielbiamy. I wtedy wiemy, że nie ma właściwej atmosfery, bo grzyb szpeci wszystko. No i kończąc, co by trzeba było powiedzieć? Nasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość znawców Pisma Świętego, teologów, faryzeuszów, ludzi pobożnych. Musi być większa. I my powinniśmy być ludźmi pobożnymi, znawcami Pisma Świętego i tak dalej, ale to musi być większa. Ona musi być musi mieć ten wymiar praktyczny. O to, o co chodzi. Chodzi o zakamarki naszej duszy. Chodzi o to, żeby tam wewnątrz w nas było pojednanie, żeby była właściwa relacja między nami. Dlatego też i Pan Jezus oczekuje od nas zdecydowanej woli, aktu woli, by podjąć decyzję. Idę na ołtarz ofiarować i nagle, gniewam się z tamtym, wracam, przepraszam cię kapłanie, niech inny w kolejce odkładam, wracam, sprawę załatwiam i się już spóźniłem na święto i na ofiarowanie. Ale ważniejsze było to, co zrobiłem tam w domu, poza sądem, poza zborem, niż to, co teraz zrobię publicznie i będę Bogu, który wszystko wie, składał ofiarę. I właśnie to Pan Jezus chciał przekazać tym ludziom, swoim uczniom, no i każdemu z nas, a przede wszystkim mnie samemu.